Czytając list do Koryntian, doszliśmy do 12 rozdziału, więc w zasadzie do tych rozdziałów, które właśnie o Duchu Świętym, czy o darach Ducha Świętego, o naszym, o funkcjonowaniu Kościoła, jakby mówią, traktują, więc w jakimś tam sensie myślę, że te tematy nam się fajnie zbiegły. Ja przy okazji nie muszę nic okazyjnego tutaj wygłaszać, tylko mogę dalej przeczytać, co jest w tym liście do Koryntian. Więc dzisiaj będziemy mówić właśnie o, czy przeczytamy sobie 12 rozdział od pierwszego wersetu do końca trzeciego wersetu. Dzisiaj taki zamach na wielki fragment zrobimy, pierwsze trzy wersety tego rozdziału. I Paweł pisze takie słowa do Koryntian. A co do darów duchowych, bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was, ilekroć prowadzono was przed niemy bóstwa. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie mówi, niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie jest w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. Mamy takie trzy krótkie wersety, które tak naprawdę sprawiają wiele problemów w takim sensie nawet tłumaczenia, samego tłumaczenia Biblii. Więc dzisiaj też troszkę się dowiecie, jak to wygląda, chociaż czasami już o tym może wspominałem. Więc zaczynając, Paweł zaczyna te słowa i nasze tłumaczenia w większości, nie wiem jakie macie, ale moje właśnie też wyraźnie tak mówi, Paweł zaczyna tak, co do darów duchowych nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy. Problem z tym, z takim właśnie zrozumieniem tego tekstu jest taki, że Paweł używa tu słowa pneumatikon. Pneumatikon to jest takie słowo, które pneuma to duch i jest to przymiotnik, więc co do duchowych, więc dosłownie to ten pierwszy werset brzmi, a co do duchowych, bracia, nie chcę, żebyście byli nieświadomi. I teraz powstaje pytanie, ale duchowych czego? To nie jest, Paweł tego wyraźnie nie wymienia. I nasze tłumaczenia najczęściej mówią, czy myślą o tym, że właśnie chodzi o duchowe dary. Tak? Co do duchowych, w nawiasach, moje tłumaczenie uczciwie przynajmniej, bo to jest tak zwane dosłowne, w nawiasach mówi co do duchowych darów. I dary są w nawiasach, tego słowa nie ma w Grece. Nie wiem, jak jest w tłumaczeniu warszawskim, ale przypuszczam, że też tam jest mowa o darach. Natomiast problem jest taki, że słowo to właśnie można rozumieć różnie w zależności od tego, w jakim rodzaju jest. Jeżeli gramatykę sobie ze szkoły trochę przypomnicie, to przymiotniki mają różne rodzaje. W naszym języku również, tak i w Grece, tak jak w polskim. Mają rodzaj męski, żeński i nijaki. Tak? I w zależności od tego rodzaju, często my się, nawet jak ktoś nie powie, o co chodzi, to jak mówimy ładna, to się domyślamy, że chodzi o coś żeńskiego, albo kobietę, albo jakąś inną rzecz w rodzaju żeńskim. Problem z tym słowem dalej jest taki, że końcówka, jeżeli się nie mylę i teraz mogę się pomylić, ale dopełniacza bodajże w Grece rodzaju nijakiego i rodzaju męskiego jest identyczna. Więc my nie wiemy, czy to słowo jest nijakie, czy męskie. Gdyby było nijakie, to chodziłoby o dary, tak? Czyli, bo dary są jakby rodzaju nijakiego, więc rzeczywiście Paweł mógłby mówić o darach. Jeżeli jednak jest to męskie, to być może Pawłowi chodzi o ludzi. I niektórzy, znowu odnosząc się do bliższego kontekstu 12 rozdziału, który mówi o darach duchowych, dodają to słowo dary. Problem jednak, jeden z problemów jest taki, że później, kiedy Paweł już mówi konkretnie o darach, nie używa tego słowa pneumatikon, tylko mówi charyzmata, tak? Znamy to charyzmatycy, tak? Charyzmata, czyli dary łaski. I kiedy Paweł mówi później o darach, używa słowa tego właśnie dary łaski, nie tego. Ale w bliższym kontekście jest mowa o darach. Natomiast w dalszym kontekście, jak jeżeli pamiętacie, i to było dawno temu w trzecim rozdziale, czyli aż 9 rozdziałów do tyłu, Paweł mówił do Koryntian, nie jesteście ludźmi duchowymi, ale jesteście cieleśni. I wtedy mówiliśmy sobie o tym, że Koryntianie uważali się za ludzi duchowych. Więc Są dwie możliwości. Kiedy Paweł mówi, a co do duchowych bracia, nie chcę, abyście byli nieświadomi rzeczy, to właśnie albo ma na myśli dary, albo ma na myśli, wraca do tematu i mówi, jeżeli chodzi o ludzi duchowych, za których się mniemacie, to ja wam teraz wyjaśnię, na czym prawdziwa duchowość polega. Na czym naprawdę polega chodzenie w duchu. Na czym naprawdę jest bycie pełnym Ducha Świętego. I jest to, można powiedzieć, moim zdaniem bardziej prawdopodobna interpretacja, tak? Że Paweł wraca jakby do tematu duchowości, Koryntian. I dalej, kiedy wykłada im na temat używania darów duchowych i w ogóle całej, można powiedzieć, swego rodzaju filozofii ich, po co one są i do czego służą, to koryguje ich taką duchowość, co do której oni mieli o sobie wysokie mniemanie. Tak myśleli, obfitowali w dary. Paweł mówi, obfitujecie we wszelkie dary łaski na początku samym tego listu. Też później, kiedy będziemy czytać dalej, widzimy, że oni rzeczywiście tam były dary języków, prorokowania się objawiały, różnego rodzaju rzeczy i Paweł ich koryguje, mówi, jak mają tego używać, żeby to miało te przysłowiowe ręce i nogi. Więc uważam, mi wydaje się, że właśnie Paweł tutaj zwraca się ponownie w takim kontekście. Jedno nie wyklucza też drugiego, tak? Czasami my, kiedy mówimy, czasami wyrażamy się dwuznacznie, specjalnie dwuznacznie, żeby obie rzeczy są możliwe i oba te konteksty tutaj mają sens. Więc Paweł będzie w tych kolejnych nadchodzących rozdziałach, 12, 13, 14, mówił właśnie o tym, na czym polega duchowość, na czym polega używanie, działanie, funkcjonowanie w darach Ducha Świętego. I jest to, tak powiedziałbym dzisiaj, temat bardzo na czasie. Jest to temat, który jest ważny dla Kościoła, jakkolwiek może w naszym baptystycznym kontekście tego mocno nie odczuwamy tak do końca, ale jeżeli patrzeć na światowe statystyki, to najszybciej rozwijającym się nurtem chrześcijaństwa jest chrześcijaństwo charyzmatyczne. Chrześcijaństwo, w którym dary duchowe odgrywają dużą rolę. Najszybciej ich przybywa na całym świecie. I u nas w Polsce też możemy powiedzieć, że największy kościół taki ewangeliczny to jest kościół zielonoświątkowy, kościół, który bazuje w różnej mierze właśnie na tradycji tej charyzmatycznej, tak? Który z tej tradycji się wywodzi, który kładzie nacisk na dary. Więc żyjemy w świecie, tak jak mówię, czy odczuwamy to, czy nie, czy widzimy to, czy nie, to żyjemy w świecie, w którym to chrześcijaństwo już dominuje, a przypuszczam, że będzie jeszcze bardziej widoczne, jeszcze bardziej będzie się rozwijać. I nie mówię tego w takim sensie, że uważam, że to jest złe. Myślę, że patrząc na całe takie, na pewnego rodzaju procesy na świecie, myślę sobie, że po prostu świat funkcjonuje w pewnych takich etapach, tak? I często nawet w takich epokach w ogóle myślenia ludzkiego widzimy, że są epoki racjonalizmu i takiego dominacji umysłu i takiego, byśmy powiedzieli, zdroworozsądkowego myślenia, po których przychodzą epoki takiego, można by ogólnie określić, romantyzmu, gdzie uczucia, emocje są ważniejsze niż rozum. Są ważniejsze niż rozsądek, tak? I w całej literaturze, i historii i tak dalej widzimy, że zawsze tak było. Byli po epoce romantyzmu, ludzie po jakimś czasie męczyli się tym i przychodziła epoka racjonalna. Później ludzie męczyli się racjonalizmem i przychodziło znowu romantyzm i bardziej takie patrzenie w głąb siebie i swoich uczuć. I ruch charyzmatyczny ma z tym coś wspólnego i powinien mieć. My wszyscy powinniśmy mieć, dlatego że Bóg stworzył nas jako istoty, można powiedzieć, z ciała, duszy i ducha. I jeżeli ten racjonalizm możemy gdzieś tam z ciałem porównać, to nasza dusza jest emocjonalna. I my wszyscy jesteśmy zbudowani z tych dwóch elementów, emocji i takiego zdrowego rozsądku, może dla równowagi byśmy go nazwali. I sztuką jest najczęściej, żeby te rzeczy były zbalansowane, a nie żeby była tylko jedna, a drugiej nie było. Tak? Sztuką jest umieć żyć i funkcjonować, doświadczając emocji w zdrowy sposób i będąc racjonalnym jednocześnie. I wszyscy jakoś tak staramy się przynajmniej funkcjonować, choć niektórzy z nas są bardziej emocjonalni, niektórzy bardziej zdroworozsądkowi. Jedni muszą trochę się nagiąć w tą stronę, drudzy w przeciwną. Myślę, że ta równowaga jest czymś, co Bóg dla nas też zamierzył. I być może przeżywamy teraz, czy Kościół przeżywa taką epokę chrześcijańskiego romantyzmu, gdzie uczucia wracają ponownie jako coś istotnego i ważnego. I to jest istotne i ważne. I po jakimś takim okresie surowego, rozumowego protestantyzmu musimy otrząsnąć się i poczuć pewną dozę zdrowych emocji. Aczkolwiek, jak wiemy, naszą tendencją ludzką często też jest wychylać wahadło ekstremalnie, tak? I czasami, kiedy my, zdroworozsądkowi baptyści, patrzymy na charyzmatyków, to właśnie wydaje nam się, a czasami wręcz tak rzeczywiście jest, że są ludzie, którzy idą bardzo głęboko w taką sferę emocjonalną doświadczania Boga, doświadczania działania Boga, tak? Doświadczania czucia. Oni muszą czuć, muszą być gdzieś tam na takich wysokich emocjach. Ale z drugiej strony, kiedy patrzymy na różne środowiska nasze, to widzimy ludzi, którzy są czasami rozumowi tylko, tak? I nie chcą nic czuć. Ważne, żeby wszystko się zgadzało, co jest napisane, logicznie ułożyło w spójną całość i to jest najważniejsze. Natomiast w całym tym zjawisku myślę, że jest to dla nas ważne, jest ważna równowaga. I tak sobie, kiedy myślałem sobie o tym, to myślałem sobie, że to nasze życie z Duchem Świętym, nasze życie z Bogiem musi przypominać zdrowe małżeństwo. Tak? W zdrowym małżeństwie obie te rzeczy, żeby małżeństwo było zdrowe i trwałe, to obie te rzeczy muszą funkcjonować razem. Ono musi być romantyczne, kiedy od czasu do czasu przynajmniej, ale musi być też codzienne od czasu do czasu przynajmniej. Tak? I musimy umieć balansować te dwie rzeczy, żeby żyć w zdrowy sposób. Problemem naszych czasów dzisiaj, dlaczego małżeństwa dzisiaj się rozpadają? Bo znowu jesteśmy w epoce, tak nazwijmy to znowu roboczo, romantyzmu i ludzie myślą, że relacja z drugim człowiekiem to są fajerwerki i uczucia. I dzisiaj młodzi ludzie, jak nie czują tej miłości, tego romantyzmu, tych fajerwerków, to się rozwodzą i idą do następnej osoby, z którą przez jakiś czas to czują. Tak? Po czym znowu to się kończy, bo wiemy, że te rzeczy są i kończą się i znowu idą dalej i znowu szukają nowych emocji, dlatego że chcą tego przeżywać. Natomiast zdrowe małżeństwo to są ludzie, którzy rozumieją, że tak, romantyzm jest potrzebny, emocje są potrzebne, jak ich nie ma w małżeństwie, to jest trudno, ale rozumieją też, że jest i codzienne życie, i normalne funkcjonowanie, jest usługiwanie sobie w miłości. To jest to, co Paweł później, ja tak wybiegnę do przodu, ale te trzy rozdziały Pawła odnośnie darów duchowych można podsumować w takim właśnie krótkiej frazie. Usługiwanie w miłości. Po to są dary ducha. O tym Paweł mówi, ten cały 12, jak większość z nas, czy wielu z nas słyszało o tej kanapce, tak? 12 rozdział dary ducha, 13 miłość i 14 znowu dary ducha. I to, co w najsmaczniejsze w kanapce, z reguły jest po środku, więc tak samo jest tutaj w tym tekście i to jest to najważniejsze. Więc usługiwanie w miłości jest podsumowaniem Pawłowym zrozumienia tego, co to znaczy chodzić w duchu, co to znaczy być duchową osobą. I podobnie w małżeństwie. Usługiwanie w miłości, jeżeli tego nie ma, to jest trudno, to jest ciężko, jest to wtedy problem. Myślę, że wielu z nas o tym wie. Więc wychylenia w jedną czy w drugą stronę są nieuniknione, aczkolwiek niepożądane. Tak? Nie powinno być tak, że odchylamy się w jedną bądź w drugą. Takie zjawisko też teraz myślę, że łatwo zauważyć, że kiedy pewne rzeczy stają się atrakcyjne, to pojawiają się podróbki. Wiecie, to jest w handlu to widać. Jak tylko coś się zaczyna dobrze sprzedawać, to natychmiast pojawiają się tańsze podróbki tego czegoś, tak? I ktoś próbuje zrobić pieniądze, robiąc to taniej, żeby wyglądało tak samo, albo to nie może zastąpić, bo to się rozpada w rękach czasami, ale ktoś nam to wciska. I tak samo jest, myślę, niestety, jest to też jeden z problemów takich związanych z ruchem mocno charyzmatycznym, że kiedy pewne rzeczy stają się ważne, wręcz czasami jest nauczane o jak nie mówisz tam językami, czy nie masz jakichś darów takich bardzo, bardzo ważnych, to nie jesteś zbawiony. To pewnie nie nawróciłeś się nigdy, jak te rzeczy się nie wydarzyły. I to jest wyginanie, że tak powiem, wahadła w jedną stronę, natomiast równie niedobre może być wyginanie go w drugą stronę i mówienie, nie, te rzeczy nie istnieją, to jest wszystko wymysł, to jest wszystko wyssane z palca, udawane, a może nawet od diabła, to już jest zupełnie wyciągnięcie wahadła w przeciwną stronę, tak? Bo też są chrześcijanie, którzy idą tak daleko, żeby powiedzieć, to jest wszystko diabelskie, te wszystkie duchowe przejawy, czy duchowe w ich jakby języku, w cudzysłowie duchowe. Więc ważne jest trzymać pion. I myślę, że to jest to, co robi Paweł. I tym obciężnikiem tego pionu, tak obrazowo mówiąc, zawsze jest miłość. Zawsze jest miłość, bo miłość jest tym, co powoduje, że to wahadło wróci do właściwej pozycji. I o tym Paweł będzie mówił. Więc Paweł zwraca się w tym pierwszym wersecie i mówi, co do duchowych braci, darów, ludzi, to nie chcę, żebyście nie wiedzieli, o co w tym wszystkim chodzi. Nie chcę, żebyście byli nieświadomi rzeczy. Nie chcę, żebyście wymyślali albo funkcjonowali, mieszali do tego wasze jakby takie przyzwyczajenia, że tak powiem, ze starego pogańskiego życia. I dalej Paweł mówi, w drugim, trzecim wersecie znowu wygłasza takie zdania, które są wielkim problemem dla egzegetów czy tych, którzy próbują zrozumieć treść tego, co Paweł napisał. Paweł mówi do nich, wiecie, że gdy byliście poganami, zwodzono was, ilekroć prowadzono was przed nieme bóstwa. Dlatego oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie mówi, niech Jezus będzie przeklęty, i nikt nie jest w stanie powiedzieć, Jezus jest Panem, jak tylko w Duchu Świętym. I znowu, jeżeli, wiecie, kiedy zajrzałem do takiego komentarza odnośnie tych wersetów, to znalazłem chyba z 10 stron i 5 różnych wyjaśnień tego, cóż Paweł mógł mieć na myśli, kiedy te słowa napisał. Dlatego, że są trudne, są skomplikowane. Jedni uważają, że właśnie Paweł mówi o tym, że ci Koryntianie, kiedy w tej ekstazie tam prorokowali czy coś, to być może Paweł im pokazuje, jak odróżnić, że może oni przeklinają tego Jezusa, jak tam mówią językami, bo nikt nie rozumie, co mówią. Tak? Więc Paweł mówi, nie, jeżeli to jest w duchu, to nie. Różne są tłumaczenia, jak jesteście zainteresowani, to wam mogę książki różne pokazać na ten temat. Natomiast to, co myślę i chciałbym wam przekazać, i myślę, że ma najwięcej sensu tutaj, to jest to, że Paweł odwołuje się i Paweł zahacza o taki właśnie temat znowu wprowadzania swoich dawnych przyzwyczajeń do życia z Bogiem. I myślę, że to jest bardzo ważny temat w Kościele, który to jest coś, co się często dzieje, że my do Kościoła wprowadzamy przyzwyczajenia spoza Kościoła, wartości czasami spoza Kościoła i czasami nawet o tym nie jesteśmy tego świadomi. Czasami nawet funkcjonujemy w ten sposób, nie widząc, bo jest to jakaś taka część, wiecie, jak ryba pływa w wodzie, to przypuszczalnie, jakbyś ją zapytał, co to jest woda, to nie za bardzo by umiała powiedzieć, dlatego że się w tym znajduje. Coś musi być z zewnątrz, coś musi być inne, żeby było dla nas jaskrawe. Dlatego tak łatwo jest nam mieć negatywne odczucia względem ludzi z innych krajów czy kultur, bo oni są na tyle inni, że kiedy się z nimi spotykamy, to robią coś, co jest dla nas absolutnie obce, co natychmiast wywołuje w nas negatywne często odczucia, tak? I stąd się bierze ksenofobia i niechęć do obcych i różne inne rzeczy, dlatego że oni zachowują się inaczej niż my przywykliśmy. Natomiast jak ktoś zachowuje się dokładnie tak jak my, to nas to nie razi, no bo to jest jakby tak jak my funkcjonujemy, tak ludzie żyją. Więc dlaczegoż miałoby mnie to razić, nie? I nie mamy świadomości, że jak ktoś przyjeżdża z innego kraju, to jego to razi, być może. Bo dla niego to nie jest normalne. I Paweł często w liście do Koryntian, jak mówiliśmy o tym, nawiązuje się do tego. To był problem Koryntian. Oni szli do sądu, kiedy mieli problem między dwoma chrześcijanami, to zgodnie ze starym, jakby z tym, co się normalnie robi, szli do sędziego i sądzili się o to, kto kogo skrzywdził. To było normalne dla ludzi wokół nich, tak? Ludzie załatwiają sprawy między sobą, spory między sobą, tak? Idą do sądu i je rozstrzygają. Natomiast Paweł mówi, tak świat może funkcjonować, ale wy jako rodzina Boża, jako dzieci Boże, jako ludzie, którzy oddali swoje życie Jezusowi, nie macie prawa tak funkcjonować. Musicie funkcjonować inaczej, tak? Mówiliśmy sobie o tym. Czy kiedy urządzali te uczty, o których tylko mówiliśmy tydzień czy dwa temu, oni funkcjonowali według tych zasad, które były normalne dla wszystkich wokoło. I po prostu tak ludzie robili uczty. Natomiast Paweł mówi, ale wy jako dzieci Boże nie macie prawa robić tego w taki sposób. Jako dzieci Boże macie żyć innymi standardami, macie żyć innymi wartościami, macie zwracać uwagę na te rzeczy, które może inni nie zwracają uwagi. I no, wydaje to się oczywiste, a jednak w życiu jest często niełatwe i skomplikowane dla nas jako ludzi. Więc o czym mówi Paweł, kiedy zwraca się do Koryntian? Więc znowu wydaje mi się, że mówi o tym właśnie, pokazuje im przykład ich duchowości. Duchowości, którą przynieśli ze sobą z pogańskiego życia. Paweł mówi, kiedy byliście poganami, to zwodzono was, ilekroć byliście jakby dosłownie w greckim byliście przyciągani do niemych bóstw. Wiecie, jeżeli my, znowu dla nas to może być takie no, nietypowe, my nie jesteśmy już takimi poganami, prawdziwymi poganami jak kiedyś poganie, tak? Którzy chodzili do bożków i tak dalej. My mamy inne sposoby załatwiania spraw, ale dla poganina właśnie bogowie byli po to, żeby załatwiali jego sprawy. My też czasami mamy takie pogańskie zapędy jako chrześcijanie. Myślę, że taki mały poganin siedzi w każdym z nas trochę. I dla poganina, ale dla poganina to było normalne, to było oczywiste. Bogowie byli od tego, żeby załatwić moje sprawy. Tak? Ich trzeba było oni trzymać, jakby, żeby byli ze mnie zadowoleni, ale po to, żeby kiedy trzeba będzie, to pomogli załatwić mi to, co jest do załatwienia. To były te siły, które były w stanie załatwić rzeczy trudne do załatwienia. I Paweł mówi, że właśnie jako poganie chodziliście do niemych bóstw. I dalej w trzecim wersecie przytacza, mówi, czy próbuje im powiedzieć, że jako chrześcijanie próbują robić dokładnie to samo. I znowu jest tu pewien problem związany z tłumaczeniem, dlatego że nasze tłumaczenie i przypuszczam, że warszawskie również, moje tłumaczenie mówi tak, że kto przemawia w Duchu Bożym, nie mówi niech Jezus będzie przeklęty i nikt nie jest w stanie powiedzieć Jezus jest Panem jak tylko w Duchu Świętym. Tak? Coś podobnego warszawskie tłumaczenie pewnie mówi. Problem z tłumaczeniem polega na tym, że obie te frazy niech Jezus będzie przeklęty i Jezus jest Panem są różne w języku polskim, a identyczne w Grece. Czyli w takim sensie już mówię, co mam na myśli. Kiedy niech Jezus będzie przeklęty, po grecku to jest fraza anatema Jesu, a Jezus jest Panem Kyrios Jesu. W obu nie ma czasownika. W obu przypadkach nie ma czasownika. Dlatego nasi tłumacze właśnie jedną frazę tłumaczą: Jezus jest Panem, a drugą tłumaczą: niech Jezus będzie przeklęty. Interpretując jakby to, co jest tam napisane. Podczas gdy dosłownie i systematycznie trzeba by powiedzieć: Jezus jest, jeżeli mówimy Jezus jest Panem, to trzeba powiedzieć: Jezus jest przekleństwem. Jezus jest przekleństwem i sens wtedy by to miało, że jakby niech Jezus cię przeklnie bardziej niż to, że Jezus niech Jezus będzie przeklęty. I znowu, dlaczego tak myślę? Otóż znaną praktyką w takim świecie starożytnym było, czy właśnie sposób załatwiania spraw u bogów było przeklinanie swoich konkurentów. Tak? I odnajdujemy dzisiaj, czy archeologowie odnajdują mnóstwo takich tabliczek, na których są wypisane przekleństwa. Niech tam Bóg taki, najczęściej to bogowie podziemi różni, tam czy gniewu, Eris, czy tam Hades, czy inni, niech przeklnie tego i tego. I tam są całe teksty, takie formuły mówiące o tym, gdzie ludzie zapisywali tabliczkę, kogo ten Bóg ma przekląć i gdzieś tam ją wkładali, czy zakopywali w specjalnych miejscach i w ten sposób mieli pozbywać się, czy miało to służyć temu, żeby konkurencję zlikwidować, tak? I znajdujemy takie tabliczki odnośnie sportu, czyli sportowcy przeklinali jedni drugich, żeby jak jeden chciał wygrać na zawodach, to przeklinał całą resztę, żeby ich bogowie tam załatwili sprawę z nim. Oczywiście znajdujemy takie tabliczki dotyczące miłości, tak, czy jakiejś relacji, że konkurencji, co jak najbardziej to konkurencji w miłości, że ten konkurent do tamtej, to niego bogowie tam z nim zrobią co trzeba, bo on startuje do tej samej dziewczyny, co ja. W polityce niech ten mój ten kandydat na prezydenta tamten, to niech go bogowie zrobią z nim porządek, bo to ja powinienem być wybrany jako ten urzędnik czy inny urzędnik. I w biznesie oczywiście, tak? Czyli tutaj jego hotel lepszy od mojego, to mu trzeba tabliczkę napisać, żeby go odpowiednio Bóg przeklął i zakopać pod progiem gdzieś tam i sprawa będzie załatwiona, konkurencja wykolegowana. Więc była to zwykła praktyka. Co ciekawe, znajdujemy też chrześcijańskie przekleństwa w takim sensie, zwłaszcza na cmentarzach, na grobach chrześcijan są wypisane takie formuły, były odnalezione w Egipcie, w Azji Mniejszej i też w Grecji, nawet w Koryncie, na grobach, że takie formuły typu niech, to z trochę późniejszego czasu niż list do Koryntian, ale takie typu jak ktoś naruszy ten grób, to niech go Jezus przeklnie. I tego typu właśnie chrześcijańskie dobre życzenia potencjalnym jakimś naruszaczom spokoju miejsca wiecznego odpoczynku danego chrześcijanina. Więc takie formuły po prostu są i nawet one właśnie gramatycznie często przypominają to, co Paweł tu mówi. Więc wielce prawdopodobne jest, znowu jest to interpretacja tak jak każda tutaj inna, ale jest to wielce prawdopodobne, że Paweł odnosi się do Koryntian, czy mówi do Koryntian, wprowadza taki temat. Być może to jest to, co robili Koryntianie. Oni, jak wiemy i czytamy od początku tego listu, między nimi były problemy, były grupy. Byli Pawłowi, Kefasowi, duchowi, Chrystusowi, różni tam jedni drudzy i nie żyli ze sobą w przyjaźni. Być może jedną z praktyk, którą robili, to było przeklinanie siebie nawzajem w imieniu Jezusa. Na zasadzie takiego, wiecie, wyklęcia, my chrześcijanie, co tu dalej dużo mówić, my też w ciągu wieków nie zapomnieliśmy o tej metodzie, tak? Też się w imieniu Jezusa różne to kościoły, to nie kościoły, to grupy różne się tam wyklinały z powodu różnego rodzaju, różnych poglądów na różne tematy, tak? Więc nie jest to jakby jakaś taka praktyka, która by była nieznana. Ale Paweł prawdopodobnie właśnie mówi o tym, że i mówi im bardzo wyraźnie w takim kontekście, i tak to trzeba by wtedy przetłumaczyć czy zrozumieć, że Paweł mówi: oświadczam wam, że nikt, kto przemawia w Duchu Bożym, nie może przeklinać w imieniu Jezusa. To nie, takie działanie nie jest możliwe w Duchu Bożym. W Duchu Bożym nie ma możliwości przeklinania innych ludzi. Tak? Ale również mówi, nie ma możliwości bez Ducha Bożego powiedzenia, że Jezus jest Panem. Jeżeli chodzisz w Duchu Bożym, tylko w Duchu Bożym, nawet wręcz można powiedzieć, możesz powiedzieć, że Jezus jest Panem. I znowu, dlaczego? Znowu ta fraza Jezus jest Panem dla nas dzisiaj jest taka oczywista. My co śpiewamy, Jezus jest Panem, chwała Panu. No, że tak powiem, w naszym chrześcijańskim środowisku to jest taka fraza, która znaczy od dzień dobry do dziękuję i jeszcze wszystkie inne możliwe może mieć odcienie znaczeniowe, łącznie z okrzykiem radości. Jezus jest Panem, fajnie, dobrze mi jest. Natomiast w starożytności w oczywisty sposób ta fraza miała znaczenie no, dużo poważniejsze niż my dzisiaj myślimy, czy nam by się wydawało. Dlatego, że Pan, był tylko jeden Pan. I tym Panem był cesarz. To był oficjalny tytuł cesarza. Cesarz jest Panem. I nie było innego Pana w Cesarstwie Rzymskim. Więc wypowiedzenie takiej frazy Jezus jest Panem było równoznaczne z ogłoszeniem buntu, można by powiedzieć wręcz. Z wypowiedzeniem władzy, tak, temu, któremu ta władza się należała. Temu, który sobie tą władzę uzurpował, czy uważał, że ona należy do niego. I cesarz był człowiekiem, który przez swoich urzędników, bo oczywiście on sam tego mógł nie słyszeć, co tam ktoś w Koryncie, czy w innym miasteczku, czy wsi powie, kto jest Panem. Natomiast on zawsze miał urzędników swoich i usłużnych sąsiadów. Usłużni sąsiedzi to jest taka instytucja, która też jest wieczna. Teraz też z koronawirusem wiecie, że usłużni sąsiedzi znowu też wyszli na jaw i telefony, że tu za dużo ludzi się gromadzi, ci są bez maseczek, a tamci ręce sobie podają, a nie powinni, albo coś tam, to się zaktywizowało to zjawisko. Ale zawsze są ludzie, którzy doniosą komu trzeba, o tym, co jest nie w porządku i co jest nie tak. Więc mówienie, że Jezus jest Panem, że tak powiem, miało inną wagę niż ma dla nas dzisiaj. Tak? To było, no, to było stwierdzenie polityczne, tak jak mówię, buntownicze wręcz, niebezpieczne, grożące utratą życia. Tak, nas dzisiaj raczej nikt nie ukaże śmiercią za powiedzenie Jezus jest Panem, natomiast w tamtych czasach no, nie byłoby to dziwne. W dzisiejszych czasach trudniej jest powiedzieć Jezus jest Panem, mając na myśli to, że nie ja rządzę swoim życiem, ale Jezus rządzi moim życiem. I Jego będę pytał, co mam w życiu robić. I to jest coś, z czym zmagamy się jako chrześcijanie, myślę. Wielu z nas się zmaga, jeżeli jesteśmy uczciwi. Jeżeli jesteśmy nieuczciwi, może się nie, albo niektórzy się nie zmagają, ale jest to coś, co jest trudne, powiedzieć, że Jezus jest Panem. Jezus jest tym, którego będę słuchał, którego będę pytał, któremu pozwolę wyznaczyć, nie wiem, nawet jakąś drogę moją życiową, tak? Którego będę pytał, zanim podejmę ważne decyzje w moim życiu, którego będę pytał w różnych momentach. My jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że sami podejmujemy decyzje, bo któż ma je podjąć, jak nie my? My jesteśmy wolni. I to jest też dla mnie ciekawe, że to uczucie wolności też ten koronawirus z nas wydobył na nowo, tak? Gdzie teraz wszyscy się oburzają. No jak te maseczki mam nosić? Przecież ja wolny człowiek jestem i ktoś mi będzie mówił, czy ja mam nosić maseczki, czy mam nie nosić maseczek. Albo czy mam stać 2 metry od kogoś, czy mam nie stać. Albo no cokolwiek, tak? I oburzamy się, czy ludzie się oburzają. Dlaczego ktoś mi mówi odnośnie takich rzeczy? Dlaczego się oburzają? Dlatego, że przywykliśmy sami decydować, tak? Sami podejmować tego typu decyzje. Natomiast kiedy mówimy Jezus jest Panem, to znowu wybiegając w przód, musimy powiedzieć, że jeżeli On jest Panem, to ja jestem sługą. Jeżeli on jest panem, to ja jestem niewolnikiem, mówiąc starożytnym jakby językiem, tak? I jeżeli on jest panem, to tak jak Paweł dalej będzie rozwijał ten temat, to ja jestem jedynie pewną częścią ciała. To ja jestem jedynie częścią pewnej całości. Jeżeli on jest panem i ten, jako ten pan jest głową, która spaja wszystko, to ja jestem tylko drobną częścią. To, co jest dane mi, żebym wykonywał swoją funkcję w odpowiednim miejscu tego całego organizmu, czy mechanizmu dzisiaj może byśmy bardziej powiedzieli. Jeżeli on jest panem, to do mnie należy dowiedzieć się, czego on ode mnie chce i wykonać to, co on ode mnie chce. I to jest duchowość, tak? Więc znowu, jeżeli popatrzymy na te trzy wersety, na tą całą wypowiedź Pawła, to Paweł mówi tak, kochani, co do duchowości, to nie chcę, żebyście mieli wątpliwości. Duchowość nie polega na tym, żebyście przeklinali innych w imieniu Jezusa, w takim sensie, że wy wiecie wszystko, co jest lepsze, a innych trzeba zlikwidować najlepszymi dostępnymi metodami, ale duchowość polega na w Duchu Bożym mówieniu Jezus jest Panem, mając na myśli to podporządkowanie siebie Chrystusowi, nie mając na myśli uczuć romantycznych doznań, czy nieromantycznych, ale emocjonalnych doznań, nie mając na myśli intelektualnych doznań, jeżeli chcemy spojrzeć jakby w drugi kąt tego wszystkiego, ale jest właśnie, jak wspomniałem, taką krótką podsumowaniem, jest usługiwaniem sobie nawzajem w miłości. Usługiwaniem tym darem, który Bóg nam dał, jakikolwiek by ten dar nie był i Paweł o tym będzie dalej mówił. Są to dary łaski, dary, które z łaski Bóg daje nam, których nie wybieramy. Więc do omawiania tego przejdziemy dalej. Więc kochani, zastanawiajmy się właśnie nad, tak sobie myślałem o tych krótkich wersetach, jak dużo też treści one nam dają, w takim sensie właśnie zastanawienia się, kiedy w ogóle patrzymy na list do Koryntian, ile my czytamy o Koryntianach i to, co oni wnosili do Kościoła ze swojego takiego, wiecie, z tego, co przywykli poza Kościołem. Dla nas zawsze pytanie jest, ile my wnosimy, co my wnosimy, jaki sposób myślenia tam z zewnątrz przynosimy tutaj i uważamy za normalny i oczywisty i słuszny wręcz, a który nie jest działaniem właśnie Bożego Ducha tak naprawdę. I to jest pytanie do każdego z nas. Gdzie w tym wszystkim jesteśmy? I jeżeli chcemy być duchowi, to duchowość polega na podporządkowaniu się właśnie Duchowi, który sprawia, że możemy powiedzieć, że Jezus jest Panem. Duchowość to nie jest poszukiwanie mocy, które też czasami się zdarza, takie bardzo, znowu można powiedzieć, spoganizowane myślenie. Ludzie uganiają się za swego rodzaju mocą, darami mocy. Trudno jest jakby oceniać czy osądzać, ale czasami jest takie wrażenie, że robią to nie dla Jezusa, ale dla mocy, dla służby, dla siebie w jakimś tam sensie. Nie wiem, to tak jak mówię, jest to trudne do... Tylko Jezus może to ocenić, ale na pewno nie jest to poszukiwaniem właśnie mocy w tym sensie. Na pewno kiedy, tak może wybiegam czy przebiegam, ale usługiwanie sobie w miłości zawiera też ten element takiej pokory, której nam ludziom często nie starcza. To, co w tym psalmie Łukasz dzisiaj czytał. Nie wynosi się moje serce, nie są pyszne moje oczy. W tym sensie bycie częścią ciała oznacza bycie zadowolonym z tego miejsca, w którym Chrystus nas umieścił. I nie szukanie nie wiadomo czego i nie wiadomo czyjej, czy nie wiadomo jakiej swojej chwały, ale szukanie chwały Bożej. I o tym dalej będziemy jeszcze mówić.